Agatha Christie. Radio.
Tak, przede wszystkim proszę unikać zmartwień i zdenerwowania.
Powiedział dr Meinel typowym dla lekarzy łagodnym tonem. W pani Harter, podobnie jak w wielu innych, te uspokajające, lecz nic nieznaczące słowa wzbudziły więcej wątpliwości niż otuchy.
Serce jest trochę osłabione, ale zapewniam panią, że nie ma powodów do niepokoju. Mimo to może warto by było zainstalować sobie windę. Co pani na to?
Pani Harter sprawiała wrażenie zatroskanej. Doktor Meinel natomiast wyglądał na zadowolonego z siebie. Wolał leczyć bogatych pacjentów niż biednych, ponieważ mógł wtedy, zalecając im terapię, wykorzystywać swą bujną wyobraźnię.
Tak, tak, windę. Pozwoli to uniknąć wszelkich nadmiernych wysiłków. Może pani spacerować w pogodne dni, ale chodzenie pod górę nie jest wskazane. A przede wszystkim zalecam dużo ćwiczeń dla umysłu. I proszę nie rozmyślać o swoim zdrowiu.
W rozmowie z siostrzeńcem starej damy, Charlesem Ridgewayem, doktor był nieco bardziej otwarty.
Proszę mnie źle nie zrozumieć. Pańska ciotka może i z pewnością będzie żyć jeszcze wiele lat, ale równocześnie jakiś wstrząs lub nadmierny wysiłek może ją zabić, a tak. Musi zatem wieść bardzo spokojny tryb życia, unikać przemęczenia, ale oczywiście nie wolno jej pozwolić na ponure rozmyślania. Trzeba zapewnić jej pogodę ducha i zająć czymś jej umysł.
Zająć umysł.
Charles był rozsądnym młodzieńcem. Uważał też, że w miarę możliwości należy dbać o własne interesy. Tego wieczora zaproponował, by w domu zainstalowano radioodbiornik. Pani Harter, i tak już wstrząśnięta myślą o windzie, była tej propozycji niechętna i mocno nią zaniepokojona. Charles natomiast z zapałem ją do tych innowacji przekonywał.
Nie przepadam za tymi nowomodnymi wymysłami. Te fale, no wiesz, elektryczne fale, mogą mi zaszkodzić.
Charles, pełnym wyższości, lecz uprzejmym tonem, dowodził niesłuszności tych obaw. Pani Harter nic wprawdzie na ten temat nie wiedziała, ale uparcie obstawała przy swoim zdaniu i nie dawała się przekonać.
Cała ta elektryczność. Możesz mówić, co chcesz, Charles, ale niektórym ludziom elektryczność naprawdę szkodzi. Przed burzą zawsze miewam okropne bóle głowy. No, wiem coś o tym.
Droga ciociu Mary, pozwól, że ci wyjaśnię istotę tej sprawy.
Uchodził za autorytet w tej dziedzinie. Wygłosił więc nieco przydługi wykład na ten temat. Podniecając się w trakcie mówienia, opowiadał o emisji fal dalekiego i bliskiego zasięgu, o wysokiej i niskiej częstotliwości, o wzmacniaczach i kondensatorach. Pani Harter, zasypana lawiną niezrozumiałych dla siebie słów, poddała się w końcu.
O, oczywiście, Charles, jeśli naprawdę uważasz...
Droga ciociu Mary, tego właśnie ci trzeba, żeby odegnać czarne myśli i tak dalej.
Wkrótce potem zainstalowano zaleconą przez doktora Meinela windę, co niemal przyprawiło o śmierć panią Harter, która podobnie jak wiele starych dam czuła głęboką niechęć do kręcących się po domu obcych ludzi. Wszystkich ich bez wyjątku podejrzewała o złe zamiary wobec jej starych sreber. Po windzie w domu pojawił się radioodbiornik. Pani Harter długo i nieufnie przyglądała się temu odpychającemu przedmiotowi, wielkiej, paskudnej, najeżonej pokrętłami skrzynce. Charles musiał wykrzesać z siebie cały entuzjazm, by ją do radia przekonać. Czuł się w swoim żywiole, kręcąc gałkami i elokwentnie perorując. Pani Harter siedziała w fotelu, słuchając cierpliwie i uprzejmie jego wywodów, ale w jej umyśle zakorzenione było przeświadczenie, że wszystkie te nowomodne wynalazki są po prostu skończoną bzdurą.
Wollt ihr eine Posłuchaj, ciociu Mary, złapaliśmy Berlin. A, czy to nie wspaniałe? Czy słyszysz tego jegomościa?
Nie słyszę niczego, z wyjątkiem głośnych szumów i trzasków.
Pani Harter mimo woli uśmiechnęła się do niego. Bardzo lubiła swojego siostrzeńca. Przez kilka lat mieszkała z nią bratanica jej męża, Miriam Harter. Stara dama zamierzała uczynić dziewczynę swoją spadkobierczynią, ale Miriam nie przypadła jej do serca. Była niecierpliwa, a towarzystwo ciotki wyraźnie ją nudziło. Rzadko bywała w domu i stale gdzieś się szwendała, jak to określała pani Harter. W końcu zadała się z pewnym młodym człowiekiem, który wzbudzał żywiołową niechęć jej ciotki. Miriam została więc odesłana do swojej matki wraz z krótkim listem, jaki pisze się zazwyczaj do sklepu, zwracając dostarczony na próbę towar. Wyszła za wspomnianego młodego człowieka, a pani Harter wysyłała jej zwykle na gwiazdkę paczkę chusteczek do nosa lub serwetę na stół. Rozczarowawszy się do swych siostrzenic, pani Harter zwróciła uwagę na siostrzeńców. Charles od początku zrobił na niej doskonałe wrażenie. Zawsze traktował ciotkę z należnym respektem i zdawał się słuchać jej wspomnień z młodości z żywym zainteresowaniem. Pod tym względem wyraźnie kontrastował z Miriam, która była szczerze znudzona tymi wspomnieniami i nie omieszkiwała tego okazywać. Charles nigdy się nie nudził i zawsze był w pogodnym nastroju. Wiele razy w ciągu dnia powtarzał ciotce, że jest czarującą starą damą. Pani Harter, bardzo zadowolona ze swego nabytku, napisała do adwokata, polecając mu sporządzenie nowego testamentu. Kiedy został on jej przysłany, zaaprobowała go i podpisała. Nawet w sprawie radia Charles rychło pozyskał jej dodatkowe względy. Pani Harter, początkowo przeciwna temu wynalazkowi, z czasem zaczęła go tolerować, a w końcu zaczął on ją nawet fascynować. Chętnie korzystała z radia, kiedy Charlesa nie było w domu. Kłopot z Charlesem polegał bowiem na tym, że nie potrafił ani przez chwilę zostawić skrzynki w spokoju. Pani Harter, siedząc wygodnie w fotelu i słuchając jakiegoś koncertu symfonicznego, wykładu o Lucrecji Borgi czy audycji poświęconej faunie stawów, czuła się szczęśliwa i pogodzona ze światem. Z Charlesem wyglądało to zupełnie inaczej. Panującą w jej duszy harmonię zakłócały piskliwe dysonanse, kiedy z entuzjazmem usiłował on łapać zagraniczne stacje. Dopiero gdy Charles udawał się wraz z przyjaciółmi na kolację do miasta, pani Harter mogła naprawdę cieszyć się radiem. Przekręcała dwie gałki, zasiadała wygodnie w fotelu i słuchała wieczornych programów. Mniej więcej w 3 miesiące po zainstalowaniu radia wydarzyła się przedziwna historia. Charles był wówczas na brydżu. Wieczorny program przewidywał koncert ballad. Mniej więcej w połowie koncertu miało miejsce zaskakujące zdarzenie. Muzyka nagle zamilkła, a do uszu pani Harter zaczęły dolatywać jakieś trzaski. Potem zapadła martwa cisza, po której rozległo się brzęczenie. Pani Harter, sama nie wiedząc dlaczego, odniosła wrażenie, że radio odbiera program z jakiejś bardzo odległej stacji. Potem dotarł do niej wyraźny, męski, zabarwiony lekkim irlandzkim akcentem głos.
Mary, czy mnie słyszysz? Mary, to mówi Patryk. Przyjdę po ciebie niedługo. Będziesz gotowa, prawda?
Niemal natychmiast potem pokój znów wypełniły dźwięki muzyki. Pani Harter siedziała sztywno w swym fotelu, zacisnąwszy dłonie na poręczach. Czyżby jej się to przyśniło? Patryk! Głos Patryka! Patryk przemówił do niej właśnie tu, w tym pokoju. Doszła do wniosku, że musiał to być sen. A może halucynacja? Że po prostu na chwilę zasnęła i wszystko jej się przyśniło. Na falach eteru dotarł do niej głos nieżyjącego męża. Trochę ją to przestraszyło. Usiłowała przypomnieć sobie jego słowa. Przyjdę po ciebie niedługo, Mary. Będziesz gotowa, prawda? Czyżby to było przeczucie? Miała osłabione serce. Bądź co bądź, nie była już młoda.
Było to ostrzeżenie od co?
Nie powiedziała nikomu o swoim przeżyciu, ale przez kilka następnych dni wydawała się zamyślona i roztargniona. Potem wydarzenie powtórzyło się. I tym razem znajdowała się sama w pokoju. Radio, z którego rozbrzmiewały dźwięki orkiestry, ucichło równie nagle jak poprzednio. Znów zapanowała cisza, która zdawała się dochodzić z daleka. W końcu usłyszała zmieniony, rozrzedzony, dobiegający z oddali, jakby dziwnie nieziemski głos Patryka.
Mary, tu mówi Patryk. Przyjdę po ciebie już niedługo.
Potem trzask, brzęczenie i znów głośne dźwięki orkiestry. Pani Harter zerknęła na zegar. Nie, tym razem nie spała. Słyszała głos Patryka, choć była w pełni przytomna. To nie mogła być halucynacja. Gorączkowo próbowała przypomnieć sobie wszystko, co mówił jej Charles o teorii fal eteru. Czy to możliwe, żeby Patryk naprawdę do niej przemówił? Żeby jego głos unosił się w przestrzeni? Przypomniała sobie, jak Charles mówił jej o istnieniu luk na skali, jakby pustych fal. Może właśnie te puste fale tłumaczyły wszystkie tak zwane zjawiska parapsychologiczne. Tak, ta teoria wydała jej się całkiem prawdopodobna. W tej chwili wierzyła, że Patryk naprawdę do niej przemówił. Wykorzystał nowoczesną technikę, by przygotować ją na to, co niebawem musi nastąpić. Pani Harter zadzwoniła na swą pokojówkę Elizabeth. Elizabeth była wysoką, chudą kobietą, która, choć sprawiała wrażenie osoby oschłej, w gruncie rzeczy żywiła wobec swojej pani uczucie głębokiego przywiązania i miłości.
Elizabeth, czy pamiętasz, co ci kiedyś mówiłam? Lewa górna szuflada mojego biurka jest zamknięta na długi kluczyk. Wszystko jest tam przygotowane.
No, co przygotowane, proszę pani?
Na mój pogrzeb. Doskonale wiesz, co mam na myśli, Elizabeth. Przecież sama pomagałaś mi chować tamte papiery.
O, proszę pani, proszę nawet nie myśleć o takich rzeczach. Sądziłam, że czuje się pani znacznie lepiej.
Wszyscy musimy wcześniej czy później odejść. Dźwigam już 8 krzyżyk, Elizabeth. Dobrze, już dobrze. Nie rób z siebie idiotki. Jeśli musisz płakać, idź i płacz gdzie indziej.
Elizabeth odeszła, pociągając nosem. Pani Harter popatrzyła za nią z wielką sympatią.
Głupia stara wariatka, ale bardzo wierna. Nie mogę sobie przypomnieć, czy zapisałam jej 100 funtów, czy tylko 50. Powinna dostać 100. Bądź co bądź, pracuje u mnie już tyle lat.
Ta kwestia zaniepokoiła starą damę do tego stopnia, że następnego dnia napisała do swego adwokata, prosząc go o przysłanie jej testamentu, ponieważ chce go ponownie przejrzeć. Tego samego dnia Charles powiedział podczas lunchu coś, co ją przestraszyło.
Powiedz mi, ciociu, kim jest ten śmieszny jegomość, którego portret wisi w gościnnym pokoju? Chodzi mi o portret nad kominkiem. Stary jegomość z brodą i z bokobrodami.
To jest twój wuj Patryk, jako młody człowiek.
Och, ciociu Mary, bardzo przepraszam. Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Bo widzisz... Zastanawiałem się, czy...
No, więc? Co zamierzałeś mi powiedzieć?
O, Nic, nic. To znaczy nic, co miałoby jakikolwiek sens.
Chcę, żebyś mi powiedział, Charles, o co chciałeś mnie spytać w związku z portretem twego wuja?
No, mówiłem ci, ciociu Mary, to po prostu mój głupi wymysł, całkowity absurd.
Charles, życzę sobie, abyś mi to natychmiast powiedział.
No cóż, droga ciociu, skoro nalegasz, zdawało mi się, że on, to znaczy ten mężczyzna z portretu, wyglądał z ostatniego okna, kiedy wczoraj wieczorem zbliżałem się do domu. Musiała to być widocznie jakaś gra świateł. Zastanawiałem się, kim na Boga może być ten mężczyzna o tak wiktoriańskiej twarzy. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Elizabeth powiedziała mi, że w domu nie ma żadnego gościa ani nikogo obcego. A kiedy w chwilę później znalazłem się przypadkiem w pokoju gościnnym, zobaczyłem wiszący nad kominkiem portret. To był właśnie on. Myślę, że można to całkiem łatwo wytłumaczyć. Podświadomość i tak dalej. Musiałem zauważyć ten portret wcześniej, nie zdając sobie z tego sprawy, a potem wyobraziłem sobie, że widzę w oknie właśnie tę twarz.
Ostatnie okno?
Tak. A dlaczego ciocia pyta?
Mniejsza o to.
W głębi duszy poczuła się zaniepokojona, bowiem ten właśnie pokój był garderobą jej męża. Tego wieczora Charles znów wyszedł z domu, a pani Harter z gorączkową niecierpliwością włączyła radio. Jeśli po raz trzeci usłyszał w tajemniczy głos, pomyślała, będzie to ponad wszelką wątpliwość dowód, że istotnie docierają do mnie sygnały z innego świata. Choć serce jej zabiło szybciej, nie była zaskoczona, kiedy jak zwykle nastąpiła przerwa w programie i po chwili śmiertelnej ciszy ponownie usłyszała dobiegający z oddali głos przemawiający do niej z lekkim irlandzkim akcentem.
Mary, teraz jesteś już gotowa. W piątek przyjdę po ciebie. W piątek o 9:30. Nie bój się. To nie będzie bolało. Bądź gotowa.
Potem, niemal ucinając ostatnie słowo, rozbrzmiały znowu hałaśliwe i nieharmonijne dźwięki orkiestry. Pani Harter przez parę minut siedziała zupełnie nieruchomo. Jej twarz pobladła, a wokół zaciśniętych ust utworzyła się sina obwódka. Potem wstała z fotela i usiadła przy swym biurku. Lekko drżącą ręką napisała następujący list.
Dziś wieczorem o godzinie 9:15 wyraźnie usłyszałam głos mego nieżyjącego męża. Powiedział mi, że przyjdzie po mnie w piątek o 9:30 wieczorem. Jeśli umrę tego właśnie dnia i o tej godzinie, chciałabym, aby fakt ten został ujawniony, gdyż dowodziłby on bezspornie możliwości kontaktowania się ze światem duchów. Mary Harter.
Pani Harter raz jeszcze przeczytała swój list, schowała go do koperty, którą następnie zaadresowała. Potem zadzwoniła na Elizabeth. Kiedy pokojówka zjawiła się, pani Harter wstała od biurka i wręczyła jej przed chwilą napisany list.
Elizabeth, jeśli umrę w piątek wieczorem, chciałabym, abyś oddała ten list doktorowi Meynell. Nie spieraj się ze mną. Nieraz mówiłaś mi, że wierzysz w przeczucia. Ja właśnie teraz mam takie przeczucie. I jeszcze jedno.
Zapisałam ci w testamencie 50 funtów. Chciałabym, abyś dostała 100. Jeśli nie zdołam przed śmiercią pójść do banku, pan Charles dopilnuje tego.
Pani Harter, tak jak przedtem, ucięła płaczliwe protesty Elizabeth. Zgodnie ze swym postanowieniem stara dama następnego ranka powiadomiła Charlesa o swej decyzji.
Pamiętaj, Charles, jeśli cokolwiek mi się stanie, Elizabeth ma dostać dodatkowe 50 funtów.
Jesteś ostatnio bardzo przygnębiona, ciociu Mary. Cóż miałoby ci się stać? Według doktora Meynella za jakieś 20 lat będziemy obchodzić twoje 100. urodziny.
Co zamierzasz robić w piątek wieczorem, Charles?
Prawdę mówiąc, państwo Ewings zaprosili mnie do siebie na brydża. Ale jeśli wolałabyś, żebym został w domu, to...
Nie, oczywiście, że nie. Mówię poważnie, Charles. Tego właśnie wieczora, bardziej niż kiedykolwiek, chciałabym być sama.
Charles spojrzał na nią zdziwiony, ale pani Harter nie raczyła udzielić mu dalszych wyjaśnień. Była odważną i stanowczą starą damą. Czuła, że musi o własnych siłach przebrnąć przez ten epizod swego życia. W piątek wieczorem w domu panowała zupełna cisza. Pani Harter zasiadła jak zwykle w ustawionym obok kominka fotelu. Wszystko zostało przygotowane. Tego ranka poszła do banku, pobrała 50 funtów w banknotach i wręczyła je Elizabeth mimo jej płaczliwych protestów. Uporządkowała wszystkie swoje rzeczy osobiste i przyczepiła do kilku sztuk biżuterii karteczki z nazwiskami przyjaciół lub krewnych. Sporządziła również listę poleceń dla Charlesa. Serwis do herbaty z worcesterskiej porcelany ma dostać kuzynka Emma, wazy z Sevr młody William i tak dalej. Popatrzyła na długą kopertę, którą trzymała w dłoni i wyciągnęła z niej złożony dokument. Był to jej testament, o przysłanie którego poprosiła pana Hopkinsona. Przeczytała go już wcześniej bardzo uważnie, ale teraz raz jeszcze przejrzała dokument, by odświeżyć sobie w pamięci jego treść. Był krótki i zwięzły. Zapis w wysokości 50 funtów dla Elizabeth Marshall w uznaniu jej wiernej służby, po 500 funtów dla siostry oraz dla brata ciotecznego. Całą resztę miał otrzymać jej ukochany siostrzeniec Charles Ridgway. Pani Harter kilkakrotnie kiwnęła głową.
Kiedy umrę, Charles zostanie bardzo bogatym człowiekiem. A cóż, był dla mnie dobrym chłopcem. Zawsze uprzejmy i czuły. Zawsze potrafił rozerwać mnie wesołą rozmową.
Zerknęła na zegar. Jeszcze 3 minuty. Była gotowa i spokojna. Całkiem spokojna. Choć kilka razy powtarzała sobie w duchu te ostatnie słowa, jej serce biło dziwnie i nierówno. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej nerwy napięte są do granic możliwości. W 9:30. Radio było włączone. Zastanawiała się, co usłyszy. Znajomy głos speakera zapowiadającego pogodę, czy też płynący z oddali głos mężczyzny, który umarł przed 25 laty. Ale nie usłyszała żadnego z nich. Dobiegł ją natomiast dźwięk. Dźwięk, który dobrze znała, ale który tego wieczora sprawił, że poczuła, jakby ktoś położył jej na sercu swą lodowatą dłoń. Był to jakiś chrobot przy drzwiach. Potem wydało jej się, że przez pokój przeleciał zimny powiew wiatru. Pani Harter nie miała już wątpliwości, jakie ogarnęło ją uczucie. Był to strach. Była przestraszona, wręcz przerażona. I nagle przyszła jej do głowy pewna myśl. 25 lat to długo. Patryk jest teraz dla mnie obcym człowiekiem. Ogarnął ją paniczny lęk. Za drzwiami rozległy się ciche kroki, ciche szuranie nogami. Potem drzwi otworzyły się bezszmerowo. Pani Harter z trudem podniosła się i wbiła wzrok w drzwi. Coś wysunęło się z jej dłoni i wpadło do paleniska. Wydała stłumiony okrzyk, który zamarł jej na ustach. W przyćmionym świetle uchylonych drzwi dostrzegła znajomą postać z kasztanową brodą i bokobrodami, ubraną w staromodny wiktoriański żakiet. Patryk przyszedł po nią. Jej owładnięte strachem serce zabiło raz jeszcze i znieruchomiało. Bezładnie osunęła się na podłogę. W godzinę później znalazła ją Elizabeth. Natychmiast wezwano doktora Maynella, a Charlesa Ridgewaya oderwano od partii brydża. Ale nic nie można było już zrobić. Żaden człowiek nie mógł już pomóc pani Harter. Dopiero 2 dni później Elizabeth przypomniała sobie o liście, który wręczyła jej pani Harter. Doktor Maynell przeczytał jego treść z wielkim zainteresowaniem, po czym pokazał go Charlesowi Ridgewayowi.
Co za dziwny zbieg okoliczności. Wszystko wskazuje na to, że pańska ciotka miewała halucynacje. Zdawało jej się, że słyszy głos swego nieżyjącego męża. Musiała być napięta nerwowo do tego stopnia, że podniecenie okazało się fatalne w skutkach. Kiedy nadszedł wyznaczony czas, doznała szoku i umarła.
Autosugestia.
Coś w tym rodzaju. Zawiadomię pana jak najszybciej o wynikach sekcji zwłok, choć osobiście nie mam co do ich wyniku żadnych wątpliwości. W tych okolicznościach sekcja zwłok jest jedynie czystą formalnością.
Czas kiwał głową ze zrozumieniem. Poprzedniej nocy, kiedy wszyscy domownicy byli już w łóżkach, usunął przewody biegnące od radioodbiornika do swojej sypialni, mieszczącej się piętro wyżej. A ponieważ wieczór był chłodny, poprosił Elizabeth, by napaliła w kominku i wrzucił do niego kasztanową brodę oraz bokobrody. Należące zaś do zmarłego wuja części garderoby włożył z powrotem do pachnącego kamforą kufra na strychu. Nie miał wątpliwości, że jest całkowicie bezpieczny. Plan, który zrodził się w jego umyśle, kiedy doktor Maynell powiedział mu, że pani Harter przy odpowiedniej dbałości o siebie może pożyć jeszcze wiele lat, wspaniale się powiódł. Nagły wstrząs, powiedział doktor Maynell. Charles, ten czuły młody człowiek, uwielbiany przez stare damy, uśmiechnął się do siebie. Po wyjściu doktora Charles przystąpił do swych obowiązków. Trzeba było załatwić sprawy związane z pogrzebem. Należało wyszukać w rozkładzie jazdy pociągi dla przybywających z daleka krewnych. Niektórzy z nich musieli zatrzymać się na noc. Charles zajął się tym wszystkim sprawnie i metodycznie, choć wszystkim tym czynnościom towarzyszył ukryty nurt jego własnych myśli. Ich istota sprowadzała się do zachwytu nad niezwykle pomyślnym obrotem spraw. Nikt nie wiedział o niebezpiecznym położeniu, w jakim się znajdował. Ostatnią osobą, która mogłaby mieć o tym pojęcie, była jego zmarła ciotka. Jego poczynania, starannie skrywane przed światem, doprowadziły go do sytuacji, w której zagrażało mu więzienie. Wiedział, że jeśli nie zdobędzie w ciągu najbliższych miesięcy znacznej sumy pieniędzy, zostanie zdemaskowany i zrujnowany. Ale teraz zagrożenie minęło. Charles uśmiechnął się do własnych myśli. Dzięki niewinnemu żarcikowi, który nie nosił przecież żadnych znamion przestępstwa, został ocalony. Był teraz bardzo bogatym człowiekiem. Nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości, gdyż pani Harter nigdy nie ukrywała przed nim swych zamiarów. Elizabeth, jakby pragnąc dostroić się do jego myśli, wsunęła głowę przez drzwi i oznajmiła, że przyszedł pan Hopkinson, który chciałby z nim porozmawiać.
Najwyższy czas.
z trudem powstrzymując się od wesołego pogwizdywania, przybrał stosownie poważny wyraz twarzy i udał się do biblioteki, by powitać pedantycznego starego dżentelmena, który od ponad ćwierćwiecza był doradcą prawnym pani Harter. Na zaproszenie Charlesa prawnik usiadł, zakaszlał sucho i przystąpił do rzeczy.
Nie zupełnie rozumiem treść pańskiego listu do mnie, panie Ridgway. Najwyraźniej uważa pan, że testament zmarłej pani Harter jest w naszym posiadaniu, czyż tak?
Ależ oczywiście. Tak przynajmniej mówiła moja ciotka.
Istotnie on był w naszym posiadaniu.
Był?
No to właśnie mówię. Ubiegły wtorek pani Harter napisała do nas list z prośbą, by go jej odesłać i niewątpliwie znajduje się wśród dokumentów zmarłej.
Charles milczał. Obawiał się, że powie coś niestosownego. Przejrzał już dokumenty pani Harter na tyle dokładnie, by mieć całkowitą pewność, że nie ma wśród nich testamentu. Odzyskawszy po chwili panowanie nad sobą, oznajmił to prawnikowi. Kiedy mówił, wydawało mu się, że jego własny głos brzmi nienaturalnie, a po plecach spływa mu zimny pot.
Czy ktoś przeglądał jej rzeczy osobiste?
Charles odparł, że zrobiła to pokojówka pani Harter Elizabeth. Pan Hopkinson zaproponował, by ją wezwać. Zjawiła się natychmiast, ponura i sztywna, by odpowiedzieć na zadawane jej pytania. Oznajmiła, że przejrzała całą garderobę i rzeczy osobiste swej pani. Miała całkowitą pewność, że nie było wśród nich testamentu. Stwierdziła, że wie, jak on wygląda, ponieważ jej pani miała go w ręku rano w dniu swej śmierci.
Czy jest pani tego pewna?
Owszem, sir, no tak mi powiedziała moja pani. Nie wręczyła mi 50 funtów w banknotach. No, testament był w długiej niebieskiej kopercie.
Zgadza się.
A przyszło mi teraz do głowy, że taka sama niebieska koperta leżała na tym stole następnego ranka. Ale była pusta.
O!
I położyłam ją na biurku.
Przypominam sobie, że ją tam widziałem.
Wstał i podszedł do biurka. Po chwili odwrócił się z kopertą w ręku i wręczył ją panu Hopkinsonowi. Prawnik obejrzał ją i pokiwał głową.
Tak, to jest ta koperta, w której w ubiegły wtorek wysłałem testament.
Życzy sobie pan jeszcze ode mnie czegoś, sir?
To na razie wszystko, dziękuję. A chwileczkę... Czy tego wieczora paliło się w kominku?
Owszem, sir, no zawsze się w nim pali.
No, dziękuję, to wystarczy.
Co pan ma na myśli? Do czego pan zmierza?
No cóż, miejmy nadzieję, że testament się znajdzie, no jeśli nie...
No właśnie, co będzie, jeśli się nie znajdzie?
No niestety nasuwa się tylko jeden wniosek. Pańska ciotka poprosiła o przysłanie jej tego testamentu po to, żeby go zniszczyć. Nie chcąc, by Elizabeth na tym straciła, dała jej równowartość zapisów w gotówce.
Ale dlaczego? Dlaczego?
Czy nie miał pan jakiejś sprzeczki ze swoją ciotką, panie Ridgway?
Ależ skąd? Do samego końca łączyły nas jak najlepsze, najserdeczniejsze stosunki.
Ach, tak.
Charles przeżył wstrząs, domyślając się, że pan Hopkinson mu nie wierzy. Kto wie, co ten skrupulatny prawnik mógł usłyszeć? Może dotarły do niego pogłoski o wyczynach Charlesa? Czy nie uważał więc za naturalne, że mogły one dotrzeć również do uszu pani Harter i stały się przyczyną kłótni między ciotką a siostrzeńcem? Ale przecież tak nie było. Charles przeżywał jeden z najbardziej gorzkich momentów w życiu. Wierzono w jego kłamstwa, a teraz, gdy mówił prawdę, spotyka się z nieufnością. Cóż za ironia losu. Był przekonany, że jego ciotka nie spaliła tego testamentu. Przecież tok jego myśli urwał się nagle. Przed jego oczami pojawił się sugestywny obraz. Stara dama chwyta się ręką za serce. Coś wyślizguje się z jej dłoni. kartka papieru i spada wprost na rozżarzone węgle. Charles posiniał na twarzy. Usłyszał jakiś chrapliwy głos. Swój własny głos, który pyta.
A jeśli ten testament nigdy się nie znajdzie?
No cóż, istnieje poprzedni testament pani Harter z września 1920 roku. Pańska ciotka zapisała w nim wszystko bratanicy swego męża Miriam Harter, obecnie Miriam Robinson.
Co ten stary głupiec wygaduje? Miriam? Miriam, jej niepozorny mąż i czwórka wrzeszczących bachorów, cała jego pomysłowość i wszystko to dla Miriam? Rozległ się ostry dzwonek telefonu. Charles podniósł słuchawkę. Usłyszał w niej serdeczny, miły głos doktora.
To pan, panie Ridgway? Sądziłem, że zechce pan wiedzieć. Właśnie zakończono sekcję zwłok. Nie pomyliłem się co do przyczyny śmierci. Ale dolegliwości sercowe były w istocie znacznie poważniejsze niż to podejrzewałem za jej życia. Nawet stosując się ściśle do moich zaleceń, mogła przeżyć najwyżej 2 miesiące. Pomyślałem sobie, że powinienem to panu powiedzieć. Może to przynajmniej pana trochę pocieszy.
Przepraszam, czy mógłby pan to powtórzyć?
Mogła pożyć najwyżej 2 miesiące. Niech pan spróbuje spojrzeć na to od tej strony, drogi chłopcze, a przekona się pan...
Nie miał przed sobą żadnej nadziei. Tylko cień więziennego muru. Miał wrażenie, że ktoś zabawił się jego kosztem. Zabawił się z nim w kotka i myszkę. Jakże ten ktoś musiał się teraz śmiać. Było to słuchowisko według opowiadania Agaty Christie pod tytułem Radio. Wystąpili pani Harter, Krystyna Królówna, dr Meinel, Marian Opania, Ridgway, Andrzej Ferenc, Elizabeth, Joanna Sobieska, Hopkinson, Krzysztof Kołbasiuk. Opowiadał Krzysztof Gosztyła. Tłumaczenie Grażyny Wojdy i Doroty Malinowskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski, Polskie Radio S.A. Adaptacja i reżyseria Janusza Kukuły, Polskie Radio S.A.